Chwała Bogu, bracia i siostry. Pastor Mirek Kulec mówił kiedyś, że na to nabożeństwo w środku tygodnia przychodzą tacy koneserzy Bożego Słowa, więc jak jest taka pogoda, to może to już jest takie, wiecie, ultrakoneserskie grono. I może to dobrze, bo ja bym chciał zacząć moje kazanie dość nietypowo od pewnego wyjaśnienia. I to wyjaśnienie jest takie, że dzisiaj będę opowiadał o pewnym procesie. Będę próbował was zaznajomić z pewnym procesem, który się w nas wszystkich odbywa i uważam, że jest niezwykle wartościowe, żebyśmy sobie uświadomili, że ten proces istnieje i że jesteśmy wszyscy jego uczestnikami i coś trzeba z nim zrobić. Natomiast no nie da się tego inaczej zrobić, niż podać różne pewne przykłady i od razu chcę powiedzieć, że nie będę tu zajmował w pewnych kwestiach pewnego stanowiska, tylko będę chciał wytłumaczyć pewien proces. To są dwie różne rzeczy. Ale chciałbym rozpocząć standardowo od przeczytania drugiego listu do Tymoteusza, trzeciego rozdziału, 16 i 17 wersetu. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I dzisiaj będę chciał się skupić, pochylić nad wychowywaniem w sprawiedliwości. I wiemy, że Biblia przedstawia wiele zasad takiego sprawiedliwego życia. W naszym takim europejskim świecie najbardziej znane to jest oczywiście nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. To właściwie każde dziecko i każda osoba, którą zapytasz na ulicy, to będzie wiedzieć, że są takie przykazania i generalnie w ogóle sprawiedliwość kojarzy nam się w taki sposób z prawem, z przestrzeganiem prawa, nawet w pewnym sensie może z przestrzeganiem prawa polskiego. Nawet na przykładzie, wiecie, jazdy samochodem można uznać, że jak człowiek przestrzega prawa drogowego, no to w tym sensie, wiecie, drogowym jest sprawiedliwy, tak? Czyli jest bez winy, jakby zachowuje się tak, jak należy, tak byśmy to nazwali. I oczywiście trzeba przestrzegać prawa drogowego, żeby nie dostać punktów karnych, tak upraszczając oczywiście, więc to prawo drogowe jakoś jest ustanowione i są konkretne tego prawa zasady. Natomiast z perspektywy Nowego Testamentu sprawiedliwość, a już tym bardziej wychowywanie w sprawiedliwości, to jest coś znacznie bardziej skomplikowanego niż taki egzamin na prawo jazdy. I żeby trochę zrozumieć, co ja mam na myśli, to chciałbym przeczytać werset z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. To jest werset 32. Pan Jezus mówi tutaj tak. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Więc mamy tutaj bardzo proste określenie, jakby takiej, wiecie, granicy, tak, w którym miejscu nie wolno się rozwieść, a w którym miejscu wolno się rozwieść. Nie jest bardzo prosto opisane, że generalnie rozwodzić się nie można, chyba że doszło do przyczyny cudzołóstwa. Bardzo prosto opisana sprawa. No okej. A co jak w domu dojdzie do przemocy fizycznej? No jakby przemoc fizyczna to nie jest cudzołóstwo, nie? Ale wydaje mi się, że gdyby jakiś mężczyzna padał ofiarą przemocy domowej, to nie wiem, kto z was byłby pierwszy, żeby mu powiedzieć, że się nie powinien rozwodzić. Mężczyzna, bo tu nie jest nic napisane o kobiecie. Wiecie, jeśli to mamy traktować jak prawo, no to tu jest napisane tylko mężczyzna, o kobietach tu właściwie nie ma mowy. Nie? Można by było ten fragment, popatrzcie, potraktować te słowa Pana Jezusa jak takie proste prawo, jak prawo drogowe, jak takie przepisy. Ale wychowywanie w sprawiedliwości to jest coś dużo głębszego. To jest pewne potraktowanie tych słów, żeby się czegoś nauczyć i dojść do pewnych wniosków, a nie po prostu traktowanie tego jak przepisy, bo wtedy dojdziemy do absurdalnych i szkodliwych sytuacji. I fajnie pokazuje to następny tekst w tym samym temacie z pierwszego listu do Koryntian z 7 rozdziału, to jest 9 do 16 werset. I tutaj apostoł Paweł też się wypowiada na temat małżeństwa, mówi tak. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg, bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę. Popatrzcie, apostoł Paweł buduje tutaj na tym, co powiedział Pan Jezus, ale niejako płynie dalej w tym kierunku, nie? Bo dodaje tutaj pewien kolejny przypadek. Mówi tutaj, że jeżeli się ta druga strona niewierząca chce rozwieść, no to możesz dać rozwód. I to, słuchajcie, nie jest przypadkowe, że apostoł Paweł się w tym temacie wypowiada, bo na początku tego fragmentu, czego nie przeczytałem, ta wypowiedź zaczyna się od a teraz o co pytaliście? Czyli musiała się pojawić taka potrzeba odpowiedzenia sobie na to pytanie. No bo skoro Pan Jezus powiedział, że tylko w przypadku cudzołóstwa, no to co jak ja mam męża poganina i on się nie zgadza, żebym ja była wierząca, to co ja mam zrobić, nie? No i pojawia się tutaj jakaś odpowiedź. Popatrzcie, mówię tutaj o pewnym procesie, czyli apostoł Paweł nie popatrzył tutaj, no Pan Jezus powiedział tak i to jest tyle, koniec, nic więcej tutaj dodać, nic ująć, tylko w pewien sposób buduje na tym dalej, tak? Dodaje jakiś kolejny przypadek. I to jest w pewnym sensie właśnie to wychowanie w sprawiedliwości, czyli nie nauczenie się pewnych przepisów, ale popatrzcie, że chodzi tu o coś znacznie głębszego, czyli zrozumienie Boga, zrozumienie tego, co Bóg uważa, aby gdzieś wiedzieć, jak postępować, gdzieś pójść dalej, bo Biblia przecież nie może opisać wszystkich przypadków z całego świata, wszystkich ludzi, bo po prostu wtedy no, byśmy tej Biblii w tym zborze nie zmieścili. Nie? Nie da się opisać wszystkich szczegółowo przypadków. To jest niemożliwe. Popatrzcie, że prawo polskie jest znacznie większe niż Biblia, znacznie jakby jest, ma więcej, powiedzielibyśmy, stron i zapisów, a i tak musimy mieć sędziów, którzy orzekają, czy powinno być tak, czy tak. Nie? Jakby dalej nie wystarcza nam to, że mamy nawet bardzo dużo tych przepisów. Nie? I dokładnie tak samo rozumie to zresztą autor listu do Hebrajczyków i to jest zapisane w Hebrajczyków w 5 rozdziale, 12-14 werset. Tutaj jest napisane tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czyli popatrzcie, dojrzały chrześcijanin to jest ktoś taki, kto ma władze poznawcze. Skąd ma te władze poznawcze? Z Bożego Słowa, zaraz się dowiemy, dlaczego akurat uważam, że z Bożego Słowa, żeby zrozumieć, jaki Bóg jest i na tej podstawie umieć rozróżnić, co oczywiście nie w jego własnych tylko oczach, ale w Bożych oczach jest dobre, a co złe, żeby umieć rozróżnić między dobrym a złym. Tak? I popatrzcie, tu chodzi zdecydowanie o znajomość Pisma, bo jest to nieprzypadkowo list do Hebrajczyków, czyli do Żydów, czyli do ludzi, którzy... No właściwie Stary Testament znają bardzo dobrze i to widać w konstrukcji tego listu, bo jak sobie zobaczycie, to tam właściwie odniesienia do Starego Testamentu są tak wrzucone, tak jakby już każdy na pewno i tak wiedział, gdzie to jest napisane. Nie? Czyli to ewidentnie jest napisane do ludzi, którzy mają znajomość Starego Testamentu, mają znajomość, powiedzielibyśmy w pewnym sensie, litery. Tak? Ale gdzieś apostoł albo autor listu do Hebrajczyków zarzuca, że... No, to, że znają te wszystkie przepisy, to jeszcze nie znaczy, że są dojrzali. Popatrzcie, on im cały czas mówi, że oni jeszcze się gdzieś potrzebują uczyć rozwijać sprawiedliwości, że gdzieś to ich zrozumienie charakteru Boga, tej Bożej sprawiedliwości jest niepełne. Kiedy w taki sposób o tym mówię, to oczywiście trzeba sobie tutaj powiedzieć jasno, że nie da się tu pominąć zdecydowanie najważniejszej roli, przede wszystkim Ducha Świętego. Czyli nie można w tym pominąć tego, że Bóg oczywiście mówi do nas, pomaga nam w tym procesie, pomaga nas w tym wzroście, uczy nas i oczywiście robi to przez Boże Słowo, ale wszyscy się zgodzimy, że robi to także, może tutaj należałoby powiedzieć, przez Ducha Świętego. Właściwie Duch Święty jest przy tym niezbędny. Nawet to także dlatego mi trochę nie pasuje, bo byśmy powiedzieli, że on jest niezbędny, nie? W tym procesie. Popatrzcie w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale, w 6 wersecie, a potem od razu przeczytam 14-17, bo to się ładnie ze sobą łączy. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. I jeszcze 14-17. To jest o Żydach. Lecz umysły ich otępiały, albowiem do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest zaś po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Patrzcie, mamy tu przeciwstawione dwie rzeczy. Jedna to jest Duch, druga to jest litera. A przez literę apostoł Paweł ma tu po prostu na myśli Stare Przymierze, tak? Mówi o tym, że Żydzi, kiedy siedzą w synagodze, czytają Stare Przymierze, to mają zasłonę na sercu, nie? I czytamy, że kiedy się nawrócą do Pana, kiedy mają Ducha Świętego, to ta zasłona zostaje zdjęta. A po co jest im ta zasłona zdjęta? No, żeby w właściwy sposób rozumieli pisma, które Bóg dał. Tak? No to jest chyba taki dość jasny z tego wniosek, nie? Że tutaj ten Duch Święty jest niezbędny do tego, żeby właściwie rozumieć, jaki jest kierunek. Nie? Biblia jest oczywiście w tym procesie bardzo zintegrowana, ale to powiedzielibyśmy, że Duch Święty jest tym elementem, może nawet należałoby powiedzieć, najważniejszym. I myślę, że mogę tak powiedzieć, no bo zgodzimy się wszyscy, że bez Biblii się można nawrócić, ale bez Ducha Świętego już nie. Prawda? Więc jakby nie chcę tu absolutnie deprecjonować Biblii, mówię tylko o tym, że tutaj centralnym punktem w tych tekstach jest Duch Święty, jak zresztą widzimy powyżej. No dobrze, ale ktoś z was, kto nie jest w kościele od wczoraj, no to łatwo zauważy, że jak ja to w taki sposób przedstawię, no to może wyjątkowo niebezpiecznie brzmieć. No bo właściwie można by było w takiej sytuacji wziąć sobie Biblię, zrobić z tego prawie że dowolną interpretację, a jak ktoś z was trochę jest już chrześcijaninem, to wie, że to wcale takie trudne nie jest. I jak trochę w życiu kazań i w ogóle różnych ludzi słyszeliście i wiecie, jak dużo jest denominacji, to no łatwo się domyślicie, że to tak naprawdę ta interpretacja to nie jest do końca tak, że jest tylko jedna i koniec. I właściwie ktoś taki mógłby powiedzieć argument zamykający całą dyskusję, Duch Święty mi tak powiedział, no i właściwie co zrobisz? Nie? Więc można by było powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na interpretację z takiego poziomu boskiego autorytetu, no to jest to nadzwyczaj niebezpieczne. Jest to oczywiście prawda i oczywiście nie należy w ogóle najlepiej przy interpretacji, wiecie, tak od razu się podpierać Duchem Świętym, bo to może się skończyć dość niebezpiecznie. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten proces interpretacyjny, o którym właśnie mówię, i to jakby czytanie Biblii w pewnym sensie w taki sposób, że ja muszę sam z niej coś wziąć i dojść do tego, o co tam chodzi, i muszę wybrać jakąś opcję czasem, no jest po prostu normalny, naturalny i niezbędny. I od niego nie uciekniemy. Nie? I przeczytam wam chyba najmocniejszy przykład na ten temat, który wydaje mi się, że najlepiej dotyka tego tematu. I on jest zapisany w 1 liście do Koryntian, 11 rozdziale. To jest 4-12 werset. Apostoł Paweł pisze tak. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny, bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem nie jest stworzony ze względu na kobietę mężczyzna, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety, albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Przypominam, mówimy o pewnym procesie. Popatrzcie ten fragment, jakby tego nie obejść, apostoł Paweł tutaj nakazuje mężczyznom nie nakrywać głów podczas modlitwy i prorokowania, kobietom nakrywać głowy podczas modlitwy i prorokowania. I teraz jak przeczytamy taki fragment, no to coś z nim trzeba zrobić, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tak się średnio do tego, by można było powiedzieć, stosujemy, nie? No więc coś trzeba z nim zrobić. Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest. A to jest wyraźny nakaz. Myślę, że tu się każdy, jak przeczyta ten tekst, to ze mną zgodzi, nie? I tu jest absolutnie wiele argumentów za tym, że to jest pisane w pewnym kontekście kulturowym, że to jest właściwie zwyczaj powiązany bardzo ściśle z religijnością grecko-rzymską, nawet nie z żydowską, bo to nie jest ten okres. Ale tak właśnie czysto patrząc ten tekst, to popatrzcie, że to jest nakaz i jest nam niezbędna interpretacja, tak? Jest nam potrzebny niezbędnie aparat interpretacyjny, żeby sobie powiedzieć, nie musimy tego robić. Właściwie to jest w ogóle taka przy okazji zabawna sprawa, bo ja mam wrażenie, że jakby ten fragment, jeśli chodzi o kobiety, to właściwie go nie stosujemy, ale tak mam wrażenie, że mężczyźni u nas kulturowo zdejmują czapki, jak się modlą, nie? Ciekawe, żeśmy tak jakoś to złożyli tak w połowie. Natomiast jakby, słuchajcie, ja tutaj w ogóle nie dotykam tego, czy ma być tak, czy tak, bo to nie o to chodzi. Ja próbuję wam pokazać pewien proces i próbuję wam pokazać, że ten proces jest normalny i wszyscy go robimy. Nawet jakbyśmy próbowali udawać, że nie. I wiecie, takich tematów w Biblii jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Biblia właściwie, słuchajcie, nie potępia niewolnictwa, a myślę, że się wszyscy ze mną zgodzicie, że niewolnictwo nie jest w porządku. I pierwsi chrześcijanie, ludzie, którzy byli przeciwko całemu systemowi niewolnictwa, powoływali się na Biblię, to byli chrześcijanie. No to powoływali się na Biblię, a w Biblii jednocześnie nie jest, tak wiecie, zdecydowanie przekreślone niewolnictwo. Dlaczego? To też jest ważne pytanie, ale popatrzcie, że dobra interpretacja skłoni nas do zobaczenia tego kierunku, że niewolnictwo jest złe. Nawet jeśli w Biblii nie jest bezpośrednio napisane, że niewolnictwo jest złe, to myślę, że jeśli przeczytacie cały Nowy Testament, to się ze mną zgodzicie, że Biblia prowadzi nas do takiego wniosku, że niewolnictwo jest złe. I Biblia prowadzi nas w ogóle do wielu takich wniosków, ale nie ma co się oszukiwać, że nie obejdziemy się bez interpretacji i musimy umieć w pewnym sensie rozróżnić dobre od złego i zobaczyć i uznać, czy ta interpretacja pochodzi od Ducha Świętego, czy nie pochodzi. I wiecie, czasem to może być bardzo trudne. I Biblia, słuchajcie, nawet podaje takie dwa kluczowe elementy, które pomagają rozróżnić, czy dany kierunek, dana interpretacja jest zgodna z Bożą wolą, czy nie. Czy jest zgodna z tym z Bożym charakterem. I pierwsza jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 15 do 20 werset. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wielkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Tu wam powiem ciekawostkę, że nawet z czysto religioznawstwem, z religioznawczej perspektywy, to jest udowodniony fakt, że niezależnie od tego, jaka doktryna, interpretacja, jakaś teologia, nauka powstanie, to najczęściej, jak się poczeka 10, 20, 30 lat, to ładnie widać, jakby do czego to prowadzi. To jest tak zawsze i tutaj właściwie to, co Pan Jezus powiedział, jest absolutnie prawdziwe. Nawet myślę, że wielu z nas się zgodzi, że można to obserwować gołym okiem, że takie rzeczy po prostu się ujawniają, jaki jest tego owoc. I mniej więcej to wszystko zawsze tłumaczy, jeśli właśnie popatrzymy po jakimś tam czasie na efekty. Ja pamiętam, przeczytałem kiedyś taką pracę takiego pana, który się wypowiadał na ten temat, że Kościół powinien obchodzić święto pierwszych plonów. I tam tłumaczył, dlaczego to jest ważne, dlaczego to święto pierwszych plonów jest takie istotne i tak dalej. No i oczywiście ludzie te pierwsze plony, tak, bo to akurat w Ameryce i tam dość taki region wybrany, gdzie, że tak powiem, sporo ludzi było rolnikami, te pierwsze plony ludzie przynosili no gdzie? No do zboru. No i wiecie, minęło trochę czasu i okazało się, że ten człowiek, który to napisał, ten pastor, po prostu te plony sprzedawał i z tego zarabiał, nie? I to niemałe pieniądze, nie? Tam potem pokazywano, jaki ma dom, jaki ma basen, A ludzie w kościele no, oddawali, no bo przecież w Biblii jest napisane. I popatrzcie, że tu problemem nie jest wcale to, że w Biblii jest albo nie jest napisane o święcie pierwszych plonów. Problemem jest ten owoc, nie? Tak naprawdę to, no słuchajcie, to była egoistyczna zagrywka, żeby się wzbogacić, nie? A nie jakieś, wiecie, próba ustanowienia jakiegoś Bożego przykazania. I wiecie, bardzo często tak jest, że jeśli właśnie kiedyś ktoś coś głosi, jest na jakimś temacie zafiksowany, to bardzo często szybko się okazuje, z czego to wynika i skąd się to w ogóle bierze. W Ameryce był taki bardzo znany kiedyś pastor, on się nazywał Carl Lentz i powiem szczerze, że jego przykład jest dla mnie tak szokujący, że myślę, że warto sobie na niego spojrzeć, ponieważ on był wielkim takim propagatorem czystości przedmałżeńskiej. Bardzo dużo o tym mówił kazań. Książkę chyba nawet jakąś napisał. Wiecie, no jak ktoś się kręci cały czas wokół jednego tematu, bo tu nie chodzi o to, że wiecie, że nie można powiedzieć kazanie na ten czy na ten temat, ale jak ktoś się kręci cały czas wokół jednego tematu, to można zacząć zadawać sobie pytanie właściwie dlaczego. I było dużo osób, które opowiadały, no można by było powiedzieć traumatyczne przeżycia z tego zboru, jak coś tam się niewłaściwego u nich zdarzyło i jak ten pastor Carl Lentz, kiedy się o tym dowiedział, jak zareagował, nie będę, oszczędzę wam szczegółów. Natomiast finał tej historii jest taki, że okazało się, że on dwa razy przez dłuższy okres czasu zdradzał swoją żonę. Nie? Więc jakby to, co robił, to było nic innego, jak po prostu projekcja swojego problemu na cały zbór. Nie? I czasem, wiecie, kiedy ktoś z wielką pasją się wypowiada przeciwko tylko jednemu grzechowi i cała jego służba jest skoncentrowana na walce z jednym grzechem, to się trzeba zacząć zastanawiać, dlaczego akurat tylko ten jest dla niego takim problemem. Nie? Więc ten kierunek, te owoce, które z tego wychodzą, są najlepszym obrazem tego, czy to, co ten ktoś w ogóle mówi i głosi, faktycznie ma sens. Tak naprawdę to po owocach się poznaje, jak to zresztą Pan Jezus powiedział. Jest jeszcze druga rzecz. I tutaj chciałbym zacytować też fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, 38 i 39 werset. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. No jak widzicie, Pan Jezus tu mówi, słyszeliście, iż powiedziano, więc zapewne bazuje na jakimś tekście Starego Testamentu. I oczywiście tak jest. To jest 5 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. I to jest 16 do 21 werset. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obojci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie, jeżeli ukaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, a fałszywie świadczył przeciwko swojemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swojemu bratu i wytępisz zło spośród siebie, a pozostali niech to usłyszą, niech się lękają, aby nie uczyli już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Oko twoje nie ulituje się. Popatrzcie, jakie to jest mocne stwierdzenie. A tutaj Pan Jezus no, wyraźnie nam mówi, zaniechaj zemsty, prawda? Mówi, jeżeli ktoś cię skrzywdzi, to nie oddawaj mu złem za zło. Nie? Taki werset zresztą też jest. Dlaczego Pan Jezus tak mówi? Bo można by było powiedzieć, że tu jest jakaś sprzeczność. Ale słuchajcie, ja wam przeczytałem oczywiście malutki wycinek całego prawa mojżeszowego. I tutaj trzeba to wiedzieć, że w takim ogólnym sensie to prawo mojżeszowe uczy miłosierdzia i jeżeli czytamy Stary Testament, no to widzimy, że Bóg tam ewidentnie uczy miłosierdzia. Pan Jezus nie traktuje prawa w taki sposób właśnie jak prawa drogowego 1:1, tylko w pewien sposób widzi pewien kierunek i kieruje nas, żebyśmy szli w tym kierunku. Kieruje nas w tym kierunku. Oczywiście myślę, że tutaj większość z nas powiedziałaby, że tym kierunkiem jest może miłość wzajemna, albo po prostu miłość i byłoby to trafne, aczkolwiek też się chyba wszyscy zgodzimy, że to jest czasami bardziej skomplikowane. I to właśnie takiej sprawiedliwości, popatrzcie, takiego wychowywania w sprawiedliwości uczy Boże Słowo. Nie po prostu pewnych reguł, które trzeba przyjąć i zacząć je wykonywać, ale pewnego pochylenia się, to jest fajne słowo po polsku, pochylenia się, zastanowienia się nad tym, co właściwie Bóg chce uzyskać. Nie? O co właściwie Bogu chodzi? O co mu w ogóle chodzi? Po co on w ogóle tego od nas oczekuje? Nie? Czasem się zastanawiamy może nad takimi rzeczami. Wiecie, mamy na przykład, parafrazuję, nie? Co miesiąc mamy na przykład wieczerzę. Co, mamy ją co miesiąc. Co miesiąc wyciągamy tu chleb i wino, pastor Janusz czyta jeden z fragmentów, czy Błażej i bierzemy chleb i wino. I wiecie, może warto się czasem zastanowić, po co my to w ogóle robimy? No okej, Pan Jezus tak kazał, powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę, kazał tak robić. W porządku, ale po co? Nie? Po co? Jaki w ogóle jest jego cel? Jaki w ogóle jest jego sens? Po co mi to, nie? Nie będę tu znowu rzucał żadnymi tymi. Możecie się zastanowić, jak chcecie w domu, nie? I popatrzcie, że ten kierunek właściwy jest niezwykle ważny, nie? Raz słyszałem takie kazanie amerykańskiego pastora takiego, który, byłem wstrząśnięty, bo on krzyczał zza kazalnicy, że, tak tutaj nawet napisałem sobie cytat, homoseksualiści nigdy nie przekroczą progu jego kościoła. Dokładnie tak powiedział. I wiecie, tak patrząc czysto na Stary Testament, no to byśmy mogli powiedzieć, że może to zdanie by miało jakiś sens. Ale czy to jest ten kierunek, żeby jakimś ludziom ze względu na ich poglądy zakazywać wstępu do kościoła? Nie, co innego na zachowanie, ale wiecie, na jakieś poglądy zakazywać im wstępu, po prostu, żeby mogli przyjść i posłuchać, czy to jest w ogóle właściwy kierunek. Nie? To by się trzeba było zastanowić nad tym. Takie tu podałem bardzo negatywne przykłady, więc podam też jakiś pozytywny, bo tak narzucałem tych negatywnych przykładów, ale ja bardzo lubię ten przykład i mam nadzieję, że on będzie dla wszystkich pozytywny. Był taki człowiek kiedyś, on się nazywał David Duplessis, taki zielonoświątkowiec z Ameryki Południowej, który pewnego dnia otrzymał takie proroctwo, że ma iść do kościołów historycznych i głosić tam chrzest w Duchu Świętym. I ten jeden człowiek poszedł i słuchajcie, zrobił taką rewolucję, że jak się zastanawiacie, skąd są te takie katolickie oazy, gdzie tam ludzie z darami Ducha Świętego mają dużo wspólnego, to możecie się zastanowić nad tym jednym człowiekiem. To właśnie on, ten jeden zielonoświątkowiec. Papież nawet na niego mówił Mr. Pentecost, co dosłownie znaczy Pan Zielonoświątkowiec. Więc można wiele niesamowitych rzeczy uczynić, ale trzeba rozróżnić dobro od złego. Trzeba umieć gdzieś, wiecie, właściwie zinterpretować i najbardziej, co nam może pomóc, to zobaczyć owoc. To jest jedna rzecz. Najlepiej w swoim życiu, ale czasem też przydają się przykłady innych. A po drugie zastanowić, czy to jest na pewno ten Boży kierunek. Czy to jest na pewno ten kierunek, który ogólnie Biblia wyznacza. I wiecie, to nie zmienia faktu, że Boże Słowo jest niezwykle istotnym elementem tego procesu, bo jak sobie przypomnicie, i ten fragment z listu do Hebrajczyków, który wcześniej czytałem, to tam jest napisane, że ci Hebrajczycy cały czas potrzebują tej podstawowej nauki Bożej, żeby się wychowywać w tej sprawiedliwości. I my, słuchajcie, też tego wszyscy potrzebujemy. Bo ja stoję na takim stanowisku, że Boże Słowo to nie jest prosty tekst, ale to jest jedyny tekst, który możesz czytać w obecności jego autora i on ci go objawi. A jeśli jeszcze będziesz miał wątpliwości, bo nie zawsze wszystko dobrze słyszysz od Ducha Świętego, to możesz iść zapytać brata, możesz iść zapytać kogoś z Boże i może coś ci się objaśni. Tak? A jeśli masz już kogoś pytać, bo tak myślę trochę, że czasem można w internecie coś poszukać, to najlepiej pytaj kogoś, kogo owoce widzisz, to wtedy masz pewność, że wiecie, że to jest ten kierunek. Nie? To wbrew pozorom widzicie, wszystko się ze sobą spaja. I to, co wam chcę pokazać, to, że my nie unikniemy i nie ma celu, nie ma sensu tego na siłę udawać, że tego nie mamy, nie unikniemy interpretacji w Biblii. Po prostu Biblia jest napisana w taki sposób, że musisz czasem wybrać jakąś opcję. Po prostu musisz czasem się zastanowić, czy Duch Święty cię prowadzi w tą, czy w tą stronę. Nie wszystko tam jest zawsze takie oczywiste, ale to bardzo dobrze, bo słuchajcie, Bóg, który jest nieosiągalny, niedościgniony i zupełnie spoza naszego świata, on musi taki być. On musi gdzieś być troszeczkę poza zasięgiem naszego rozumu. Może nawet nie troszeczkę, może nawet bardzo. I to jest normalne. A słuchajcie, do tego wszystkiego trzeba dołożyć to, że każdy z nas ma różne życie. I Bóg też to rozumie, że ja czy ty możemy w pewnych sytuacjach mieć takie przypadki, gdzie każdy z nas będzie musiał zrobić inaczej i obie te sytuacje będą dobre. Po prostu czasem są takie sytuacje w życiu. I dlatego trzeba, słuchajcie, czytać Boże Słowo, pochylać się nad Nim, zastanawiać się i słuchać Ducha Świętego. abyśmy, kiedy przyjdzie ten moment, że trzeba rozróżnić dobre od złego, abyśmy wtedy umieli rozróżnić. Amen. Aha, teraz zauważyłem, że nie ma uwielbienia, więc pomodlę się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, tak Ci dziękuję za Twoje słowo, Panie. Tak Ci dziękuję za to, że go mamy, Panie, że ona nas wychowuje w sprawiedliwości, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, nie chcesz tylko, żebyśmy byli ślepo posłuszni jakimś zasadom, ale Ty chcesz, Panie, nas uczynić, Panie, takimi wychowanymi, dojrzałymi, Panie, uczniami Twoimi, którzy będą umieli odpowiedzieć, Panie, którzy będą umieli rozróżnić dobre od złego, którzy może kiedy w jakichś są trudnych sytuacjach, w jakichś nietypowych, Panie, to będą umieli usłyszeć głos Twojego Ducha i wybrać tak, jak Ty byś wybrał, Panie. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo, Panie, nas prowadzi, że ono jest tym kompasem, Panie, które tą naszą łódź, Panie, naszego życia kieruje w tym właściwym kierunku, Panie. Tak Ci dziękuję, Panie Jezu, za to, że Twoje słowo, Panie, zawsze będzie nas prowadzić ku temu Twojemu kierunkowi, Panie, ku Twojej miłości, Panie, ku tej miłości bliźniego, Panie, nawet jeśli to może dla nas by miała być jakaś strata, to dla tego bliźniego, Panie, żeby to był zysk. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty wszystko nam objawiasz, Panie, przez Twojego Ducha i przez Twoje Słowo. Amen.